In Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Święta Faustyna Kowalska, część pierwsza. Czas Wielkiego Postu, który przeżywamy, to, jak często podkreślają rekolekcjoniści i kaznodzieje, czas Bożego Miłosierdzia. Temat Bożego Miłosierdzia od co najmniej ćwierćwiecza zdominował polską teologię i duszpasterstwo. A stało się tak głównie za sprawą papieża Jana Pawła II, który 30 listopada 1980 roku wydał encyklikę o Bożym Miłosierdziu pod tytułem Dives in Misericordia. To z kolei przyczyniło się bardzo do ożywienia kultu Jezusa Miłosiernego według objawień siostry Faustyny. Warto zaznaczyć, że kilka miesięcy przed wyborem kardynała Karola Wojtyły na papieża została cofnięta notyfikacja Stolicy Apostolskiej, która zabraniała rozprzestrzeniania tego kultu z uwagi na pewne błędy, jakie pojawiły się nie w samych objawieniach siostry Faustyny, lecz w wydaniu i tłumaczeniu jej dzienniczka. Niedługo potem wszczęto proces beatyfikacyjny sekretarki Bożego Miłosierdzia, uwieńczony najpierw jej beatyfikacją 18 kwietnia 1993 roku i kanonizacją 30 kwietnia 2000 roku. Natomiast 10 lat temu, podczas ostatniej swej pielgrzymki do ojczyzny w sierpniu 2002 roku, Jan Paweł II dokonał poświęcenia Bazyliki Bożego Miłosierdzia wybudowanej przy grobie siostry Faustyny na krakowskich Łagiewnikach, ustanawiając tam Światowe Centrum Bożego Miłosierdzia. Zwracając się do Polaków, papież powiedział: dziś w tym sanktuarium chcę dokonać uroczystego aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Czynię to z gorącym pragnieniem, aby orędzie o miłosiernej miłości Boga, które tu zostało ogłoszone przez pośrednictwo świętej Faustyny, dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniło ich serca nadzieją. Niech to przesłanie rozchodzi się z tego miejsca na całą naszą umiłowaną ojczyznę i na cały świat. Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stąd ma wyjść iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście. Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście. To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego Miłosierdzia, którzy tu przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia. Jak wspomniałem, czas Wielkiego Postu to czas doświadczania Bożego Miłosierdzia, które zostało nam wysłużone przez bolesną mękę Jezusa Chrystusa, a najpełniej objawia się ono w Eucharystii i w sakramencie pokuty oraz pojednania. Gdy wielkimi krokami zbliżamy się do dorocznego święta miłosierdzia w drugą niedzielę wielkanocną, wypada zatem zatrzymać swoją uwagę na naszych wielkich prorokach Bożego Miłosierdzia, którymi są święta Faustyna Kowalska, błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko i oczywiście błogosławiony Jan Paweł II. Każda z tych postaci, zgodnie z zamysłem Bożej opatrzności, odegrała ważną rolę w dziele szerzenia kultu Bożego Miłosierdzia, danego nam jako ostatnia deska ratunku dla zbłąkanej ludzkości. Przede wszystkim zatrzymajmy się nad niezwykłą postacią świętej Faustyny Kowalskiej. Któż jej nie zna? Stała się bowiem wdzięcznym tematem niezliczonych książek i dzieł scenicznych. Na odnotowanie zasługuje na przykład cieszący się do dziś dużym powodzeniem film biograficzny pod tytułem Faustyna z 1994 roku w reżyserii Jerzego Łukaszewicza z Dorotą Segdą w roli tytułowej. W tym kontekście przedstawienie biografii naszej świętej wydaje się zbędne. Tym niemniej przypomnijmy najważniejsze fakty z jej życia, pokazując zarazem, jak przedziwnie Boża opatrzność posługiwała się nią dla przeprowadzenia swego planu ocalenia świata. Bóg powołał ją do życia 25 sierpnia 1905 roku we wsi Głogowiec w rolniczej rodzinie Stanisława i Marianny Kowalskich. Była trzecim dzieckiem spośród 10 rodzeństwa. 2 później na chrzcie świętym w kościele parafialnym świętego Kazimierza w Świnicach Warckich otrzymała imię Helena. Głęboko religijna atmosfera rodzinnego domu wycisnęła głęboki ślad na życiu duchowym małej Helenki. W domu Kowalskich rytm życia wyznaczała modlitwa i praca. Ojciec przed pójściem do pracy w pole czy do warsztatu, gdzie dorabiał sobie jako cieśla, śpiewał godzinki lub inne pieśni religijne. Przed domowym ołtarzykiem w sypialni wspólnie modlono się, zaś w niedzielę po skromnym obiedzie ojciec wyjmował z domowej biblioteczki pobożne książki, które na głos czytał swoim dzieciom. W rodzinnym gronie mała Helenka wyróżniała się umiłowaniem modlitwy. Często zdarzało się, że wstawała w środku nocy i modliła się klęcząc przy łóżku. Gdy miała 7, podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu w trakcie niedzielnych nieszporów, po raz pierwszy przeżyła coś, co z punktu widzenia teologii duchowości można określić jako doświadczenie mistyczne. Doznała wtedy szczególnej miłości Bożej i zrozumienia spraw Bożych. W takim duchowym klimacie rodzinnego domu Helenka przygotowywała się do pierwszej komunii świętej, do której przystąpiła mając 9. Od tego momentu szczególnie odczuwała obecność Bożą i odznaczała się wrażliwością na potrzeby innych, a przy tym uległością i pokorą. Była powszechnie lubiana. W wieku 12, gdy po ustaniu zaboru rosyjskiego w Świnicach Warckich zorganizowano nauczanie podstawowe, Helenka zaczęła uczęszczać do szkoły. Wprawdzie umiała już czytać i pisać, bo tego nauczył ją ojciec w domu, ale chciała poszerzyć swoją wiedzę. Jej edukacja ograniczyła się do 3, gdyż z uwagi na bardzo skromne warunki życia Kowalskich musiała podjąć pracę w charakterze służącej u zamożnych rodzin. Pracując najpierw w Aleksandrowie Łódzkim u piekarzy, miała tajemniczą wizję boskiego ognia, po której wróciwszy do rodzinnego Głogowca, prosiła rodziców o zgodę na wstąpienie do zakonu. Rodzice nie mieli pieniędzy na tak zwany posag, który zgodnie z ówczesnym zwyczajem kandydatka miała obowiązek wnieść, wstępując do klasztoru. Nie wydali więc zgody. Helena pojechała do Łodzi, gdzie pracowała jako służąca u różnych zamożnych rodzin, zastrzegając sobie prawo do codziennego uczestniczenia we mszy świętej. Oprócz zleconej jej pracy, angażowała się w pomoc potrzebującym. Gdy skończyła 18, ponownie zwróciła się z prośbą do rodziców o pozwolenie na wstąpienie do zakonu. Ci jednak odmówili. Helena, sądząc, że nie jest to jej droga życia, zaczęła przyjmować coraz bardziej światowy styl życia. Razem ze swoimi rodzonymi siostrami i innymi dziewczętami brała udział w rozrywkach i tańcach w parku. Podczas jednej z takich zabaw w Łodzi, jak wspomina w dzienniczku, nagle obok siebie ujrzała Pana Jezusa umęczonego, który powiedział do niej: „Dokąd cię będę cierpiał i dokąd mnie zwodzić będziesz?” Czym prędzej opuściła zabawę i pobiegła do najbliższego kościoła świętego Stanisława Kostki. Jest to obecnie katedra łódzka. Tam podczas adoracji Najświętszego Sakramentu usłyszała polecenie, aby natychmiast jechać do Warszawy i tam wstąpić do klasztoru. Nie pytając już o zgodę rodziców, spakowała swoje rzeczy i udała się do stolicy. Nie znając zupełnie miasta, zwróciła się o pomoc do proboszcza parafii świętego Jakuba, który skierował ją do swoich znajomych, którzy potrzebowali pomocy przy dzieciach. Państwo Liprzycowie z Ostrówka pod Warszawą traktowali ją jak członka rodziny, nawet podjęli starania, aby dobrze wydać ją za mąż. Tymczasem Helena właśnie wtedy miała kolejne przeżycie mistyczne, wskutek którego uświadomiła sobie, że nic poza Bogiem nie jest w stanie zaspokoić pragnienia jej serca, że nie chce żadnej ludzkiej miłości, a jedynie miłości Bożej. Wspominając tę chwilę w dzienniczku, zapisała: „Było to w czasie nieszporów. W prostych słowach, które płynęły z serca, złożyłam Bogu ślub wieczystej czystości. Od tej chwili czułam większą zażyłość z Bogiem, oblubieńcem swoim. Od tej chwili uczyniłam celkę w sercu swoim, gdzie zawsze przestawałam z Jezusem”. Parokrotnie przyjeżdżała do stolicy i pukała do różnych furt klasztornych, lecz wszędzie odmawiano jej z racji ubóstwa. Kiedy zjawiła się u sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, w pierwszej chwili przełożona chciała ją odesłać. Jednak postanowiła chwilę porozmawiać z kandydatką, która zrobiła na niej bardzo dobre wrażenie. Przełożona postanowiła więc ją przyjąć, lecz tymczasem odesłała ją, aby, pozostając nadal na służbie, zapracowała na choćby mały posag. Ostatecznie Helena Kowalska dnia 1 sierpnia 1925 roku w wieku 20 lat przekroczyła próg zakonnej klauzury. Od tego momentu w jej życiu rozpoczął się nowy etap, naznaczony mistycznym zjednoczeniem z Jezusem i obfitujący w nadzwyczajne łaski.